Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest ekonomista, profesor Henryk Ćwikliński z Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Gdańskiego, z którym rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie profesorze. Witamy w Radiu Gdańsk. Patrzymy na dane z całego świata i są bardzo niepokojące. Branża turystyczna straciła 75% rezerwacji. Taka jest wartość tego, co nie udało się sprzedać, oczywiście in minus. Spadek sprzedaży aut na całym świecie 8%, a uwaga, w Chinach 92%. Wow. O tyle spadły dane dotyczące sprzedaży, o tyle spadła sprzedaż w Chinach. Jak długo będzie trwała ta gospodarcza niemal zapaść?
To proszę pytać o to lekarzy, ponieważ oni wiedzą, jak długo potrwa panowanie wirusa.
No chyba nie do końca wiedzą. No właśnie, to jest ten problem.
Obawiam się, że mogą mieć tutaj pewne wątpliwości. Ten wirus pojawił się po raz pierwszy, chociaż ja pamiętam turbulencje związane z innymi wirusami. Pamiętam gdzieś z połowy lat 50. tak zwaną grypę azjatycką, kiedy szkoły były pozamykane przez 2 tygodnie.
Ale była mniej globalna gospodarka.
Otóż to właśnie. I na tym polega cała różnica, bo jak pan słusznie zauważył, turystyka cierpi przede wszystkim. Rynek motoryzacyjny. Cierpią na tym organizatorzy rozmaitych imprez masowych, od kulturalnych poczynając po sportowe, no bo mamy do czynienia przecież z swego rodzaju przemysłem sportowym w tej chwili. Pewnie będą odwoływane jakieś mistrzostwa świata w rozmaitych dyscyplinach, no i pod znakiem zapytania stoi jednak olimpiada, która będzie na przełomie lipca i sierpnia.
Igrzyska w Japonii nie wiadomo.
Nie wiadomo w tej chwili, nie wiadomo.
Jaki to będzie miało wpływ na światową gospodarkę? Jesteśmy w stanie cokolwiek oszacować dzisiaj?
To znaczy, trzeba by zacząć od tego, że dostrzegamy jakby produkt uboczny tego wirusa. Trzeba dyskutować przede wszystkim o aspektach humanitarnych, to znaczy o zdrowiu ludzkim, o życiu ludzkim. Gospodarka jest tak troszeczkę na drugim planie, ale jednak trzeba być świadomym, że ten wpływ istnieje. Tracą przewoźnicy lotniczy, pewnie operatorzy wielkich statków wycieczkowych i tak dalej, i tak dalej.
Ale panie profesorze, ale widać też, oprócz poszczególnych branż, jak patrzymy na wykresy giełdowe, to 2 tygodnie temu był prawdziwy Armagedon na giełdach. Ostatni tydzień to było lekkie odbicie, ale oczywiście nie wyrównujące tego, tak, co się stało wcześniej. To jest realny wpływ wirusa na gospodarkę, czy to jest psychologia i panika inwestorów?
Giełda ma swoje prawa i tam zasadniczą rolę bez wątpienia odgrywa psychologia i pewien efekt naśladownictwa. To jest do pewnego stopnia gra i wielu inwestorów zachowuje się, zwłaszcza drobnych inwestorów, zachowuje się niejako instynktownie. Ja zrobię tak, ponieważ wiem, że kto inny jakoś tam zrobił. Oczywiście giełdy, notowania na giełdach idą w dół, polska giełda także, ale nie to jest chyba najgorsze. Najgorsze jest to, że żyjąc w etapie globalizacji i rozmaitych współzależności w gospodarce światowej, zagrożone są, czy często przestały istnieć, dostawy rozmaitych podzespołów z Chin, komponentów. O podzespołach, mam na myśli przede wszystkim te dla przemysłu motoryzacyjnego. Także dotyka to producentów europejskich w dużym stopniu, elektroniki. Ja muszę przyznać, że nie wiedziałem wcześniej, jakieś pół roku temu dotarł do mnie komunikat, że wiele komponentów leków w farmacji jest sprowadzanych właśnie z Chin. Wiem, że wtedy moja pierwsza reakcja była taka, że czy jesteśmy pewni, że to są wystarczająco skuteczne, zdrowe, tam bez jakichś sztucznych dodatków komponenty, ale to...
Czyli pierwsze pytanie było o jakość, tak?
Tak, bo no, ale wtedy jeszcze nie mieliśmy wirusa.
Ale panie profesorze, i właśnie tu jest kluczowe pytanie, czy jeżeli Europa Stany Zjednoczone mniej, bo tam jest pewien proces powrotu przemysłu do Stanów, ale to osobna historia. Jeżeli Europa wysłała swój przemysł do Chin, właśnie te komponenty, właśnie przemysł motoryzacyjny, farmaceutyki, elektronika, czy dzisiaj nie możemy powiedzieć, że to było jednak trochę nieodpowiedzialne działanie z punktu widzenia bezpieczeństwa, chociaż wtedy oczywiście opłacalne ekonomicznie.
Ależ oczywiście, nie myślano o tym w ogóle, takiego założenia nikt nie brał pod uwagę. Postęp techniczny jest tak szybki, że ja nie używałbym może słowa wysłano przemysł, tylko on tam powstał i ci, którzy są nabywcami tych podzespołów rozmaitych, skonstatowali, że to jest tańsze i że oni mogą zamówić wielką ilość. I to był jeden z elementów ogromnego skoku gospodarczego w Chinach. Przecież przypomnijmy sobie Chiny komunistyczne w czasach Mao Tse-tunga i jakiś czas
ścigano
potem.
Ścigano się na produkcję stali, tak?
Tak, to w ogóle jest nieporównywalne zupełnie. Ta dynamika rozwoju gospodarki chińskiej i to jeszcze w dodatku w systemie niedemokratycznym, czy wolny rynek może się rozwijać, w systemie autorytarnym powstaje pytanie. Otóż Chiny były dowodem, że może przy pewnym zdyscyplinowaniu, przy ogromnym właśnie zdyscyplinowaniu społeczeństwa, jakie istnieje na Dalekim Wschodzie, także w Chinach. To poszło do przodu, jednocześnie było tańsze niż w Europie, dużo tańsze niż w Stanach Zjednoczonych.
Ale teraz okazuje się, że mało bezpieczne dla przemysłu europejskiego czy amerykańskiego. Będą skutki w postaci próby przyciągnięcia z powrotem produkcji tych na przykład komponentów.
To tak szybko nie pójdzie, a wszystko w istocie rzeczy chyba zależy od czasu trwania owego zagrożenia. Ja mając w pamięci tę grypę azjatycką z lat 50. Przypuszczam, że to tak jak niespodziewanie i bardzo gwałtownie się zaczęło, tak będzie powoli wygasać, o czym świadczą komunikaty chińskie, że dynamika przyrostu zakażeń jest znacznie mniejsza niż była na przykład w zeszłym tygodniu, jeśli tym komunikatom można wierzyć oczywiście.
No tak, to jest osobna historia.
To jest wersja oficjalna po prostu. Prawda?
A panie profesorze, bo to wszystko, o czym mówimy, te kłopoty z dostawami, firma Apple, która produkuje iPhony, no to są takie niemalże kultowe. Niektórzy uważają, że tylko iPhone'ów można używać. Oczywiście są też zwolennicy Samsunga, Huawei'a. Nieważne, ale jeżeli Apple zapowiada, że może być kłopot z podażą, że mogą być kłopoty z dostarczaniem na rynek iPhone'ów i różnych pochodnych produktów, czy to znaczy, że my jako konsumenci musimy w 2020 roku inaczej patrzeć na zakupy, inaczej je planować, zmienić jakieś swoje przyzwyczajenia?
No, te urządzenia, o których pan był łaskaw wspomnieć, to nie jest dobro codziennego zakupu przecież.
No chociaż miliony się sprzedają.
Sprzedaje się rzeczywiście ogromne ilości, to prawda. Mnie się wydaje, że spokojnie trzeba na to patrzeć, zobaczyć, jaki będzie rozwój gospodarki światowej. Oczywiście w to miejsce producentów chińskich, i to już mamy na to przykłady, potrzebne są dostawy skądinąd. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia o pewnych komponentach w przemyśle stoczniowym.
Zamawiane już w Europie, nie w Chinach.
Tak, w Polsce, a nawet w Norwegii, gdzie jest bardzo drogo na pewno. Więc możemy się spodziewać, że przy tych rzeczach, które trzeba szybko naprawić po to, żeby rynek, przepraszam za wyrażenie, nie zdechł, no to trzeba zapłacić więcej.
Panie profesorze, pojawiają się takie sugestie, takie sygnały, że być może gospodarka na skutek epidemii, światowa gospodarka tak się przebuduje, że będzie to pewna szansa dla Europy, szansa dla Polski właśnie na zasadzie przyciągnięcia przemysłu tutaj, pokazania, my jesteśmy bezpieczniejsi niż Chiny. Z jednej strony, jak się pojawiają takie komentarze, to są kontrkomentarze, jak w ogóle możecie mówić o tym, że tutaj ludzie umierają, a wy o gospodarce, ale z drugiej strony pytanie, czy rzeczywiście światowa gospodarka po wirusie zmieni się, jest chyba kluczowym dzisiaj z punktu widzenia gospodarki oczywiście. Zmieni się ta gospodarka?
Nie wydaje mi się. W krótkiej perspektywie na pewno będą rzeczywiście podejmowane szybkie kroki za wyższą cenę albo dużo wyższą cenę niż do tej pory.
Natomiast... Czyli tam, gdzie jest umownie powiedzmy pożar, tak? Gdzie trzeba coś szybko zrobić.
Tak, bo umowa z zamawiającym nakazuje jakąś tam dostawę, w przeciwnym wypadku kary umowne będą większe niż ten dodatek, który zapłacimy za skierowanie naszego zamówienia gdzie indziej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby szefowie poważnych koncernów myśleli w tak długim horyzoncie. Problemy widać zresztą już w tej chwili. Wczoraj rozmawiałem z osobą, która jest tam w pewnym sensie zatrudniona w którymś z wielkich producentów europejskich kosmetyków. I szefostwo robi larum, że w ostatnim miesiącu spadek tych kosmetyków w Chinach spadł o 5%, co dochodzi czasami do paranoi, bo szukają winnych pośród swojego personelu nawet, że wykazał się nie
za małą inicjatywą, tak?
Tak, za małą inicjatywą.
Nie wygrali z wirusem.
Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja bym jeszcze na jeden aspekt zwrócił uwagę. Mianowicie proszę zauważyć, że to rzutuje także na wysokość wydatków publicznych. Otóż każde odpowiedzialne państwo no, wprowadza pewien ład w zakresie zwalczania wirusa, niedopuszczania do jego rozprzestrzeniania się, co
to
jest
prawda,
ważniejsze.
Nawet jeżeli to jest drogie.
No to kosztuje jakieś pieniądze zarówno budżety publiczne, jak i prywatnych ubezpieczycieli, w zależności od modelu przyjętego w danym kraju. Sama Unia Europejska zadeklarowała, że na pomoc w niedopuszczaniu, że tak powiem, do rozprzestrzeniania się wirusa już na dziś na CITO przygotowuje kwotę, postawiła do dyspozycji kwotę 230 milionów euro. Nie jest to jakaś pewnie ogromna...
No ale to jest początek.
Tak? Ale to jest początek, więc po prostu każde gdybanie i wszelkie próby przewidywania czegokolwiek zaczynają się od przewidywań czasu trwania tego zagrożenia. Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
No ale jeżeli o tym mówimy, panie profesorze, kupił pan 20 kilo ryżu, 10 kilo makaronu.
To w ogóle jest nonsens przecież.
No ale to dlaczego Polacy, niektórzy przynajmniej, pobiegli na te zakupy? Polacy jeszcze jak Polacy, ale takie obrazki widzimy ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, gdzie podobno jest bardzo poważna panika.
Podobno tak.
Co się dzieje w takim pojmowaniu gospodarki zakupów, że ludzie lecą i kupują 10 litrów oleju i 20 kilo ryżu?
No, użyję tutaj sformułowania z moich ulubionych książek o Kubusiu Puchatku. Część społeczeństwa zawsze będzie częścią o bardzo małym rozumku. To jest bez sensu zupełnie. Czasami tutaj nie okazja, żeby mówić o polityce, ale czasami jak obserwujemy wyniki wyborów w rozmaitych krajach i pewną charakterystykę tej czy innej partii, to dotyczy i Europy, i Stanów Zjednoczonych, i tak dalej, i tak dalej. Nie wyobrażamy sobie, jak rozsądni ludzie mogli na tego kogoś głosować. No przecież to jest niewyobrażalne. No, głosowali.
A jeżeli by się okazało, że ta panika zakupowa narasta, jest takie ryzyko, że nagle tego ryżu, cukru czy makaronu mogłoby zabraknąć w sklepach? Czy jednak zapasy i to, jak funkcjonuje nasza gospodarka tu i teraz na miejscu, gwarantuje nam, że po dwóch dniach przyjedzie nowa partia makaronu?
Przyjedzie, na pewno przyjedzie. Ci, którzy w tej chwili ulegają panice, przekonają się, że no mają rzeczywiście zapasy i wkrótce, prędzej czy później przekonają się, że to są za duże zapasy. Natomiast inni powiedzą, no nic się nie dzieje, handel rozwija się tak jak do tej pory, nie ma sensu wydawać jakichś kwot na zapas. Ja pamiętam tylko taką jedną sytuację, jedno zdanie, jeśli można. Wiem, to znowu sięgnę do dzieciństwa. Wiem, że moi rodzice robili tylko raz zapasy. W 56 roku, jak była inwazja wojsk sowieckich w Budapeszcie.
Nieporównywalna sytuacja.
Ale to przecież jest nieporównywalne kompletnie.
A panie profesorze, i na koniec pytanie. Czasami widzimy takie przykłady, że ktoś bardzo chce zarobić na epidemii, czy bardziej na strachu. Ludzie wystawiający na portalach ogłoszeniowych maseczki za 50 zł, podczas gdy ich taka...
O 150 usłyszałem.
To zależy od maseczki. No ale rzeczy, które kosztowały złotówkę, 3 złote kilka tygodni temu, dzisiaj próbują sprzedać wielokrotnie drożej. Czy tak naprawdę istnieje jakaś metoda, żeby to ukrócić? Czy po prostu powinniśmy się pogodzić z taką sytuacją i po prostu w pewien sposób bojkotować tych ludzi, którzy tak zarabiają?
To za duże słowa. No po prostu nie dajmy się zwariować, nie kupujmy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.